Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, po drugiej stronie przy telefonie Marek Hok, poseł Koalicji Obywatelskiej, Sejmowej Komisji Zdrowia i jednocześnie lekarz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, w liście do wojewody Zbigniewa Boguckiego napisał pan: my, parlamentarzyści, jesteśmy alarmowani o nieprawidłowościach w krajowym systemie szczepień, które dotykają mieszkańców wielu regionów Polski. Apelujemy, żeby nie powielać popełnianych błędów. O jakich błędach pan myśli?
No tutaj chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że program szczepień jest przygotowany chaotycznie, że codziennie, co parę dni są zmiany kwalifikacji do szczepień, że pojawiają się nowe grupy, pojawiają się przypadki, gdzie szczepi się ludzi 40-letnich, a 70-80-latki czekają w dalszym ciągu na swoje szczepienie. Mamy przykład bardzo niechlubny tego właśnie Rzeszowa, gdzie są szczepieni ludzie, byli szczepieni przynajmniej do tej pory. Okazało się ostatnimi dniami, że nawet niezgodnie z zasadami, bo takimi strzykawkami jednorazowego użytku byli szczepieni ludzie w różnym wieku, ale przede wszystkim to, że tam można było się zaszczepić tak prawie, że idąc z ulicy, wchodząc do punktu szczepień. Pan dyrektor tego ośrodka bardzo dziwnie się tłumaczył, zrobiła się to bardzo zła atmosfera i to się odbija na wszystkich pozostałych regionach, gdzie spadek jakby zaufania do osób, które przygotowują te programy szczepień, jest bardzo niski i to jest smutne, że w dalszym ciągu nie ma tego przejrzystego, klarownego programu szczepień, tego kalendarza, gdzie ludzie wiedzieliby, że mają w takim i takim dniu czy w tym tygodniu się zgłosić, tym bardziej, że ta ilość, o czym ostatnio mało mówimy, tych osób, które nie chcą się szczepić, jest w dalszym ciągu w Polsce bardzo wysoka, około 40%. Obawiam się, że tych szczepionek będzie przybywało na polskim rynku, bo będzie ich coraz więcej, ale obawiam się, że tych osób, które nie chcą się szczepić, nie będzie wcale ubywało i tutaj powinniśmy zadbać przede wszystkim o to, żeby przekonywać tych ludzi, którzy się nie chcą szczepić, aby to zrobili, bo to nie w interesie ich własnym, ale nas wszystkich.
Panie pośle, mówi pan o tym, że ciężko, że jest źle skoordynowana ta akcja szczepień. Natomiast czy to nie jest tak, że tych szczepionek jest na tyle mało i te dostawy są na tyle chaotyczne, stąd ten chaos wynikający w punktach szczepień i chaos wynikający z planowania kolejnych roczników do szczepień?
Ale to chyba potwierdza jeszcze raz tą regułę, że centralne sterowanie się nie sprawdza i jeżeli ten program szczepień jest przygotowany centralnie w Warszawie, a nie jest konsultowany czy oddany w ręce samorządowców, to jest właśnie największy powód tego chaosu, tego bałaganu. Przecież w Polsce szczepienia, może nie w takiej skali, ale generalnie szczepienia odbywają się od kilkudziesięciu lat. Są punkty szczepień, są lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, są punkty, gdzie szczepi się młodzież, gdzie szczepią się ludzi przeciwko grypie w ilości kilku milionów rocznie, więc ten projekt jest sprawdzony, tylko trzeba go koordynować z samorządowcami albo wprost oddać to samorządowcom, bo oni są naprawdę świetnie przygotowani, znają swoje szpitale, swoje przychodnie, swoje poradnie i są przykłady wielu miast, tak jak Wałbrzych, czy teraz jak przygotowuje się Zielona Góra, które chcą szczepić, tylko po prostu muszą otrzymać gwarancję otrzymania takiej, a nie innej ilości szczepionek. Oni sobie świetnie poradzą, tylko nie należy im przeszkadzać, a narzucanie z centrali z Warszawy, ile gdzie w małym ośrodku 30 szczepionek tygodniowo, nie sprawdziła się i chyba to trzeba szybko zweryfikować i czekamy na takie decyzje.
W tym tygodniu dotrze ponad milion szczepionek do Polski. Jak je sprawiedliwie rozdysponować, tak żeby nie było dysproporcji pomiędzy regionami?
No, oczywiście my dostajemy ilość szczepionek z Unii Europejskiej statystycznie i proporcjonalnie do ilości mieszkańców danego państwa, także mniej więcej ilość szczepionek jest znana. Do tej pory chciałem powiedzieć, że zaszczepiono w Polsce 5,5 miliona Polaków, z tego chyba jeszcze ponad 2,5 miliona dwoma szczepionkami. to jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo mało. A żeby uzyskać tak zwaną odporność zbiorową, musimy mieć około 70% zaszczepionych dorosłych obywateli. A do tego będziemy dochodzili bardzo, bardzo długo, skoro taki panuje właśnie bałagan, jeżeli chodzi o szczepionki. Jak dysponować? No to więc właśnie od tego są urzędnicy, którzy powinni to z samorządowcami, z marszałkami, z prezydentami, z burmistrzami ustalić, jakie są potrzeby w danym regionie, w danym województwie, w danym powiecie. Bo tak jak powiedziałem, ilość osób, które się nie chcą szczepić, jest wcale nie taka mała i ona też zaburzy tą dystrybucję tych szczepionek. Więc są dane, są ankiety, wiemy mniej więcej komu te szczepionki są potrzebne. Na początku bardzo słusznie została przyjęta strategia, że trzeba przede wszystkim zaszczepić pracowników ochrony zdrowia, ale też popełniono wiele, wiele błędów, ponieważ powinno się zaszczepić przede wszystkim lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, kierowców karetek, analityków, wszyscy, którzy pracują na tej pierwszej linii frontu, a przy tej okazji również tam szczepiono wszystkich innych, którzy są na terenie danych ośrodków ochrony zdrowia, łącznie z administracją, z personelem pomocniczym. Oczywiście też, ale przede wszystkim tych powinniśmy szczepić. Ludzi, którzy są najbardziej podatni, naszych seniorów, 70+, DPS-y, domy pomocy społecznej powinny być już dawno zaszczepione i tam ułatwić tym ludziom życie, a wiemy, że jeszcze nie wszystkie DPS-y, nie wszyscy podopieczni tam przebywających są zaszczepieni. Powinniśmy szczepić oczywiście tych osób, które mają kontakty z młodzieżą, to oczywiście nauczyciele, chociaż teraz od paru tygodni znowu szkoły są zamykane. I grupy, które są najbardziej narażone, powinny być zaszczepione w pierwszym rzędzie, a później rocznikami, jak to próbuje się teraz robić, ale co parę dni się zmienia te kwalifikacje, szczepić każde roczniki, a w każdym roczniku, który się wyznaczy, są tam i prokuratorzy, i pracownicy, prawda, sądownictwa, którzy tam próbują również dotrzeć na te listy, a to inne grupy zawodowe, które uważają, że powinny być zaszczepione w pierwszych tygodniach. Nie da się tak zrobić, ale rocznikami można zejść, a oddając, jeszcze raz powtarzam, te decyzje do samorządu, do lekarzy POZ-ów. Lekarz POZ-u, który ma pod opieką 2,5 tysiąca pacjentów, on doskonale wie, który z jego podopiecznych jest seniorem, który choruje na choroby onkologiczne, który potrzebuje szczepienia szybciej, bo ma choroby współistniejące, ale no tego się nie stosuje niestety.
Panie pośle, no właśnie powiedział pan, że ten system rocznikowy jest w miarę sprawiedliwy. Kolejne branże zawodowe chciałyby szybciej zostać zaszczepione, tylko zapytam, czy nie popełniono pewnego błędu, czy to osoby, które mają największy kontakt z ludźmi, czyli ludzie pracujący w usługach, nie powinni być zaszczepieni właśnie w pierwszej kolejności.
No również, to są przecież też tysiące osób, które są w sklepach, na siedzą przy kasie, gdzie dziennie setki tysięcy ludzi się przewijają, ale jeszcze jest jeden wielki problem, że nie potrafimy egzekwować tych obostrzeń, które zostały wprowadzone ustawowo. Nie powinni wchodzić do sklepu ludzie bez maseczek, nie powinni wchodzić, być obsługiwani osoby, które wprost pokazują swoją niechęć do choroby i nie są z obostrzeniami zainteresowani. Ludzie boją się zwracać uwagę, bo uzyskują bardzo haniebne czasami zwroty w stosunku do osób, które zwracają uwagę. Ja pytam o sytuacji, kiedy wszedł do przychodni młody człowiek bez maski i lekarz zwrócił uwagę, że no panie, no ale przecież tutaj, zwłaszcza w takim ośrodku, możesz nosić maseczkę i proszę się stosować do tych zaostrzeń, więc usłyszał, że jeżeli pan doktor się boi wirusa, to nie powinien leczyć ludzi. No także no, doszliśmy naprawdę do skrajnych zachowań i jak jeszcze rok temu o tej porze było kilkadziesiąt czy kilkaset zachorowań, ludzie przestrzegali tych zasad, wchodzili do sklepu w rękawiczkach, w maseczkach, ochrony stały na zewnątrz, liczyły ilość osób wchodzących. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj proszę, zresztą w Świnoujściu pewnie też w weekend państwo zauważyli setki, tysiące ludzi, którzy chodzą po deptakach, po naszych okolicach plaż, bez masek, bez od dystansu, bez zachowania tych obostrzeń. Także sami też pracujemy na to, że w Polsce ta pandemia będzie się ciągnęła jeszcze długie, długie miesiące.
Panie pośle, na plażach i w lasach maseczek nie trzeba zakładać, tak wynika to z przepisów.
Tak, już tak. Ale jeżeli tam przyjedzie czy w okolicach lokali, gdzie jest jakaś kawa, lody tam, to się przecież ludzie stoją, zatrzymują się, nie ma odległości, nie ma dystansu.
Zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Chciałem jeszcze zapytać o fundusz inwestycji lokalnych. Pan też uważa, że są dysproporcje w przyznawaniu pieniędzy poszczególnym miastom i gminom i powiatom w naszym województwie?
No to chyba każdy, kto się interesuje samorządnością i polityką lokalną i widzi te oczekiwania mieszkańców i samorządowców na środki finansowe z tego właśnie funduszu, że regiony, które nie są regionami, które bardzo popierają władze rządzące, czyli Prawo i Sprawiedliwość, są w tych podziałach tych środków dyskredytowane i nasze miasta w naszym regionie nie otrzymały tych środków, na które składały wnioski, a z kolei te miejscowości, które są zarządzane przez wójtów, burmistrzów czy prezydentów partii rządzącej, no są hojnie obdarowywane i to jest właśnie ta wielka niesprawiedliwość i to w kontekście właśnie przyjęcia Krajowego Planu Odbudowy również budzi wiele emocji, ponieważ obawiamy się, że te środki nie pójdą tam, gdzie są oczekiwane przez mieszkańców samorządy, tylko tam, gdzie te samorządy popierają władzę rządzącą.
Panie pośle, wojewoda tłumaczy, że każdy powiat otrzymał środki, no nie dla wszystkich wystarczyło, natomiast każdy na mapie województwa zachodniopomorskiego dostał i ciężko na przykład posądzać prezydenta Koszalina czy prezydenta Świnoujścia o to, że sprzyja partii rządzącej.
Tak, ale to ja mówię, no, zbyt dużo jest tych samorządów, ale proszę zwrócić uwagę, że miasta, gdzie takie duże, na przykład tak jak nawet w naszym regionie Szczecin czy Kołobrzeg otrzymały bardzo, bardzo małe wsparcie.
Szczecin 101 milionów złotych.
No to, ale proszę porównać miasto Szczecin do miejscowości innych stolic powiatów naszego województwa są dramatycznie różne i potrzeby. Wnioski składane przez na przykład przez Kołobrzeg były wnioskami zasadnymi, bardzo potrzebnymi, które miały obiecane wsparcie. Otrzymaliśmy również wsparcie, ale na budowę bardzo potrzebne schroniska dla zwierząt, ale oczekujemy wsparcia w takich inwestycjach najbardziej potrzebnych mieszkańców. Drogi, budowy, mosty, przejazdy, koleje, dworce. To są potrzeby, które były wskazane w naszych projektach.
Dziękuję pięknie za rozmowę. Musimy już kończyć. W poniedziałek moim gościem był pan Marek Hok, poseł Koalicji Obywatelskiej z Sejmowej Komisji Zdrowia i jednocześnie lekarz. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam i proszę uważać na siebie.